Dzień dobry, nie tylko o reparacjach porozmawiam z wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No ale zaczniemy od właśnie tego tematu. Przyjeżdża dzisiaj do Warszawy minister spraw zagranicznych Niemiec, Annalena Baerbock. I co ona od Was usłyszy?
No, usłyszy przede wszystkim to, co jest zawarte w nocie, która została wczoraj podpisana i przekazana już do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec. Dzisiaj ta nota zostanie również wręczona przez ministra Raua. Bardzo jasne oczekiwanie tego, żeby Niemcy rozliczyły się ze swoją przeszłością i zapłaciły
ale
za to,
formalnie to, co w tej nocie jest? No bo ja rozumiem, że raczej nie numer konta i kwota.
Nie. To nie w ten sposób wygląda. My opisujemy. To jest skrócona wersja raportu w jakimś sensie, można powiedzieć. Ona zawiera podsumowanie strat wojennych, podsumowanie tych szacunków, wymienienie tego, co nie zostało nigdy, za co nigdy Niemcy nie zadośćuczyniły. I jest to zaproszenie do rozmów. My bardzo jasno o tym mówimy, że my chcemy z Niemcami o tym rozmawiać.
A w tej nocie jest napisane, że co, oczekujemy, że Niemcy będą z nami rozmawiać o tym?
Tak, bo uważamy, że Niemcy są państwem kierującym się zasadą praworządności. Zasada praworządności mówi, że jeśli wyrządziło się komuś szkodę, to należy za nią zapłacić.
To zaraz będę o tym...
Jeżeli Niemcy są państwem praworządnym, to powinny to również naszym zdaniem uznawać.
Zaraz o tej praworządności, ale najpierw pytanie, czy pan naprawdę wierzy w to, że Polska dostanie te reparacje? No bo jeżeli kanclerz Scholz mówi, że może zaznaczyć, podobnie jak wszystkie poprzednie rządy, że kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta w prawie międzynarodowym, i żeby nie było, że on mówi to tylko nam, bo nie lubi Polaków, Grecy 3 lata temu też próbowali podnosić temat reparacji. Usłyszeli te same słowa.
To nie jest kwestia tego, czy ja wierzę. To jest więcej niż wiara. Ja to wiem.
Że
my te pieniądze
zapłacą.
Dostaniemy. To nie skończy się za miesiąc czy za rok prawdopodobnie. To będzie dużo dłuższy proces. Grecy też starają się o to od lat. Namibia też się starała o to bardzo, bardzo długo. Ten proces też nie jest tam jeszcze zakończony, ale jest dużo bliższy końca.
To jest proces, wypłacają już te pieniądze.
To jest proces, który wymaga pracy zarówno politycznej i dyplomatycznej, ale też oddziaływania na opinię publiczną. Dlatego, że opinia publiczna stopniowo, zdając sobie sprawę z tego, dzisiaj Niemcy często nie wiedzą nawet o tym, jakie zbrodnie były popełniane przez nich na Polakach.
Mówimy teraz o takich pieniądzach, które jednak no, robią ogromne wrażenie, bo jeżeli mówimy ponad 6 bilionów złotych, to jest prawie, no w tej chwili mniej, bo euro nam podrożało, ale to jest 1 300 000 000 000 euro. To są prawie 3-roczne budżety Niemiec.
I my sobie doskonale zdajemy sprawę z tego, że to nie może zostać załatwione poprzez jeden przelew takiej sumy na konto, dlatego właśnie zapraszamy do rozmów.
Panie ministrze, gdyby oni nawet chcieli przeznaczać bardzo dużo, 3% swojego budżetu, a tyle przeznaczają na całe MSWiA swoje, czyli na policję, na wszystkie służby specjalne, to płaciliby nam to do czerwca 2110 roku, to ja będę miał wtedy 139 lat.
I prawdopodobnie będzie tak, że ani pan, ani ja, ani prawdopodobnie również nasze dzieci nie dożyją końca zakończenia tej sprawy, rozwiązania tej sprawy.
No,
te
tak
sprawy
się
trwają,
obawiam, że to...
dekady. Mhm. A dość powiedzieć, że jeszcze kilka lat temu Niemcy na przykład finansowały w Belgii utrzymywanie różnych systemów infrastruktury, oświetlenie na przykład autostrad w nocy, to było związane z reparacjami wojennymi. To było kilka dekad po zakończeniu wojny. Nas też to czeka, to będzie długi proces, ale ten proces zakończy się pozytywnie.
Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, jest ze mną. Panie ministrze, pan powiedział, że Niemcy są krajem praworządnym, więc nam te pieniądze tak czy owak wypłacą. A czy to nie jest tak, że rządy Kaczyńskiego i Szydło były przeciwko wypłacie reparacji?
Nic mi na ten temat nie wiadomo, choć zdaję sobie sprawę, że takie różne tezy się ktoś próbuje
to pan pozwoli, do debaty publicznej wtłaczać. Pan pozwoli, że ja zacytuję. Dobrze, Anna Fotyga, to była minister spraw zagranicznych. Pana jeszcze w MSZ-cie nie było, pan wtedy chodził pewnie do gimnazjum, ale Anna Fotyga w 2006 roku napisała, że stanowisko polskiej doktryny prawa w przeważającej mierze jest jednoznaczne i nie pozostawia wątpliwości co do faktu zrzeczenia się przez Polskę reparacji od Niemiec. Napisała to Anna Fotyga w 2006 roku. Premierem był Jarosław Kaczyński. Ale jeżeli pan myśli, że coś się zmieniło, to chcę panu powiedzieć, że Marek Magierowski, obecny ambasador w Stanach Zjednoczonych, kiedy był wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie Beaty
Szydło, w 2017 roku
napisał to samo.
W 2017 roku znamy te
czyli w
dokumenty.
2017 roku ale Polska
to...
uważała...
Przepraszam.
Ale pan pozwoli, że dokończę. Żeby tylko były... Nie, bo ja chętnie wysłucham pańskiej opinii na ten temat. W 2017 roku Polska powtarzała za tym, co mówiła wielokrotnie. Rządy PiS-u też to mówiły, że Polsce nie należą się reparacje. W 2022 należy nam się okrągłe 6 bilionów.
zdaję sobie sprawę z tego, że różne tego rodzaju tezy krążyły. Co więcej, wielu prawników polskich także bardzo mocno tej tezy broniło. Z jakiego powodu to robili, nie wiem. Natomiast to, że niektóre osoby tak uważają albo uważały, to wcale nie znaczy, że dzisiaj to, co jest opisane w raporcie, traci swoją ważność.
Panie ministrze, pan mówi, że pojawiały się tezy. Ja nie cytuję panu tez na, nie wiem, seminariach akademickich na wydziałach prawa. Ja panu cytuję pisma urzędującego ministra albo urzędującego wiceministra spraw zagranicznych.
No więc jeżeli tego rodzaju tezy się tam pojawiały, to były to tezy po prostu błędne. To
czyli
były
tezy prawdopodobnie, zmienił zdanie?
To były tezy prawdopodobnie wynikające z tego, że w momencie sporządzania tych dokumentów nie została przeprowadzona należyta analiza prawna. Nie było pracy jeszcze wtedy komisji Mularczyka. Przepraszam, bo to jest bardzo istotne. My możemy się spierać i zresztą co do sprawa międzynarodowego jest bardzo dużo wątpliwości. Choćby ta kwestia, czy rzeczywiście nastąpiło to, co jest przedstawiane czasami jako zrzeczenie się reparacji w roku 50.
Z wykształcenia Jarosław Kaczyński?
Doskonale wiem, a kim? Jest prawnikiem. Oczywiście.
Jest doktorem nauk prawnych.
Jak najbardziej.
No więc pana zdaniem, pana zdaniem Jarosław Kaczyński w roku 2017, a tym bardziej jak był premierem w 2006, zupełnie nie kumał tego, tak, że nam się w zasadzie pieniądze należą. Tak?
Nie cytował mi pan, panie redaktorze, wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego.
Bo on nie był ministrem spraw zagranicznych.
To były wypowiedzi dwóch innych osób, bardzo które w oparciu... Ja się zgadzam z tym, to nie jest tak, że ja teraz chcę krytykować czy panią minister Fotygę, czy pana ministra, ambasadora Magierowskiego. Ja krytykuję tezy, które tam zostały zawarte, bo uważam, że były błędne, a wynikało to prawdopodobnie z tego, że nie została przeprowadzona analiza prawna. Teraz jest ta analiza prawna zrobiona.
Czy to nie wygląda tak, że po prostu w tej chwili uderzenie w Niemcy nam jest potrzebne z powodów wewnątrzpolitycznych? Już nie mówię o tym, panie, że forsa by nam się przydała, bo to jest zupełnie inna sprawa.
W 2004 roku była uchwała Sejmu w tej sprawie. Teraz została uchwała Sejmu ponowiona. Wszystkie siły polityczne...
W 2004 roku była uchwała Sejmu w tej sprawie. Tak,
w 2006 roku... Wszystkie siły polityczne wypowiadają się z poparciem dążenia do reparacji.
Panie ministrze, 2 lata po tej uchwale Sejmu minister Fotyga powiedziała, że ta sprawa jest zakończona. Minister Magierowski powiedział to 5 lat temu.
No i mogę powtórzyć ponownie to, co mówiłem wcześniej. To były po prostu tezy oparte najwyraźniej o nierzetelną analizę, nieprzygotowane być może, no trudno mi to określić.
Ale to jest pisowska ekipa.
Ale to co z tego? Ja się nie odnoszę do tego, czy ktoś jest z PiS-u, czy z PO, tylko do tego, czy ma rację, czy jej nie ma.
Dobrze, panie ministrze,
jeśli ktoś nie przeprowadził analizy prawnej, no to jej nie przeprowadził.
Zostawmy sprawę reparacji, wrócimy do niej w części internetowej tej rozmowy. Ja tylko chciałem spytać jeszcze teraz, czy ambasador Rosji jest w stanie z Polski wydalony. Wczoraj została mu wręczona nota, ale on i tak sobie nic z tego nie robi. Powiedział, że tereny, które Rosja przyłączyła w wyniku tych swoich pseudoreferendów, i tak będą na wieki rosyjskie.
No, Rosjanie generalnie takie rzeczy mówią, władza rosyjska, nie tylko Putin, tylko wielu funkcjonariuszy jego reżimu. Jeżeli uznamy, że jest to konieczne, zostaną podjęte odpowiednie kroki. Tyle na ten temat mogę powiedzieć. Wiem, że to nie jest konkretna odpowiedź.
Polacy z Rosji wracają? Mają wrócić natychmiast?
No, już bardzo dawno temu, jeszcze przed wybuchem wojny, przed inwazją Rosji na Ukrainę, taką rekomendację wydaliśmy. Teraz ona została przypomniana. Rosja jest krajem, który nie jest miejscem bezpiecznym, ponieważ nam Rosjanie wyrzucili bardzo wielu dyplomatów. Jest nam też trudno zapewnić odpowiednią ochronę. Zachęcamy do tego, aby do Rosji nie jeździć, a jak ktoś tam jest, żeby stamtąd wyjechał.
Nie tylko o tym, czy minister Jabłoński wytoczy proces Romanowi Giertychowi. O tym i o sprawach zagranicznych w RMF24 w interi.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy. Zapraszam serdecznie. Zanim o pańskiej sprawie z panem Romanem Giertychem, to za sekundę dokończmy ten temat. No bo mówimy tak, że nie uznajemy tych pseudoreferendów. No trudno by je uznać. Chociaż czytał pan pewnie, co wczoraj napisał Elon Musk. No to w końcu dość ważna figura, jeden z najbogatszych ludzi na świecie.
Wie pan, najbogatszych,
to zaraz,
popularnych.
To powiedzmy sekundę. Elon Musk napisał, że trzeba powtórzyć te referenda, tylko tym razem pod kontrolą ONZ-u, a Krym to trzeba oddać Rosjanom, bo to i tak... rosyjski.
Elon Musk jest człowiekiem znanym, popularnym, bardzo dużo osób go śledzi na Twitterze, nawet chciał tego Twittera kupić, potem chyba nie chciał. Ten proces też gdzieś tam się jeszcze toczy, ale to wcale nie powoduje, że on ma wiedzę na temat prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe jest bardzo jasne.
To jest biznesmen.
Jest biznesmen, ale on mówi dzisiaj o rzeczach, na których w tym zakresie się kompletnie nie zna.
Ale właśnie
prawo międzynarodowe mówi integralność terytorialna. to jest domena państwa. Państwo ukraińskie może decydować o swoich ziemiach, a nie to, czy
mnie
w tym obwodzie, czy w innym będzie referendum.
Mnie się bardzo spodoba kontrpropozycja, to znaczy zróbmy w tej chwili referendum w Teksasie i na Florydzie, czy oni chcą należeć do Stanów Zjednoczonych, a Alaskę i tak trzeba Rosji oddać.
A znając to, że tam były różne ruchy separatystyczne, to ten wynik tego referendum mógł być wcale nie taki oczywisty.
Ale Alaskę i tak trzeba oddać.
I Luizjanę Francji, tak jeszcze. Oczywiście. No to byśmy wrócili do czasów jeszcze przedkolonialnych.
I niech się teraz zastanawia. Dobra, to są żarty, ale widzi pan, że jeżeli nawet Elon Musk, który wspierał Ukrainę wcześniej, mówi, że tej wojny nie da się wygrać jednoznacznie, to znaczy tak, że wypędzi się Rosjan w ogóle, to znaczy, że trzeba się z nimi ułożyć. To są słowa Elona Muska, nie moje. Może on ma coś, znaczy może jest w tym coś do rzeczy, może unikniemy w ten sposób, nie wiem, kolejnych ofiar, kolejnych masakr.
Wie pan, gdyby takie tezy pojawiały się w lutym, marcu, kwietniu nawet, to wtedy jeszcze one mogły mieć jakąś dozę styczności z rzeczywistością. Dzisiaj, kiedy każdego dnia Ukraina jest w stanie odbijać utracone terytoria, w ogromnym stopniu dzięki pomocy państw NATO, Stanów Zjednoczonych, Polski, kilku innych krajów,
Wielkiej
które
Brytanii.
Przekazują Wielkiej Brytanii, Francji, także Niemiec. Ja też nie będę tutaj mówił, że Niemcy w ogóle nic nie przekazały.
Porozmawiamy o tym.
Przekazały zdecydowanie zbyt mało, o tym też dzisiaj będzie w trakcie spotkania.
No właśnie, chciałem o tym porozmawiać. O czym my będziemy
rozmawiać? Ale Ukraina sobie, dokończmy tylko tą sprawę. Mm-hmm. Ukraina pokazuje, że tą pomoc, którą jej przekazujemy, jest w stanie bardzo skutecznie wykorzystywać, odbijać terytoria. Wniosek,
to
trzeba być konsekwentnym, kontynuować pomoc.
Christine Lambrecht, niemiecka minister obrony, zapowiedziała. I proszę państwa, proszę teraz usiąść, jeśli państwo stoją, bo to może zwalić z nóg. Dostarczenie Ukrainie w przyszłym roku, już w przyszłym roku, 16 haubic Zuzana produkcji słowackiej. To jest ta pomoc niemiecka na... przepraszam, ale mnie się słabo robi. Dadzą 16 haubic Zuzana 2.
Ja jestem zdania...
Co za szczodrość.
I tutaj absolutnie tego nie kryjemy, chociaż czasami jesteśmy krytykowani za to, że tak ostro w tej sprawie wobec Niemiec się wypowiadamy. Pomoc wojskowa jest ze strony Niemiec już w tej chwili pewna była przekazana, nie mówimy, że nie,
tak.
Ale zdecydowanie za mało, zdecydowanie zbyt wolno i zbyt późno.
Prezydent Zełenski mówi Niemcom, dobra, nie chcecie dać tych czołgów, to trudno, poradzimy sobie bez tego, ale przynajmniej nie opowiadajcie bajek.
Tak naprawdę odpowiedź na to powinna być też oparta o pewne zrobienie sobie takiego ćwiczenia trochę z historii alternatywnej. Co by się stało, gdyby Niemcy przekazały Ukrainie wsparcie wojskowe na przykład kilka miesięcy temu na taką skalę, jak zrobiła to choćby Polska?
Albo na to,
otóż bardzo możliwe, że dzisiaj nie mówilibyśmy o tym, czy Ukraińcy za chwilę odbiją Cherson, czy go nie odbiją, tylko może być może bylibyśmy już w sytuacji, gdzie Ukraina walczyłaby o odbicie Krymu. Bo to jest bardzo realne w tej chwili, patrząc na to, co się dzieje, jak Ukraina jest w stanie radzić sobie z po prostu pokonywaniem Rosji. Konsekwencja, no trzeba wyciągać wnioski z tego, co obserwujemy. Udało się doprowadzić do tego.
Dzisiaj usłyszałem w Faktach Ekonomicznych o 7.30 w naszym radiu, że tylko jedna nitka z trzech nitek, z dwóch Nord Stream 1 i z dwóch Nord Stream 2, jedna nitka działa. Jest to nitka Nord Stream 2. I Rosjanie mówią, hej Niemcy, chcecie mieć gaz? To musicie otworzyć na Nord Stream 2.
No i tak będą mówili i będą na pewno mieli różne głosy poparcia także w sferach biznesu, mediów niemieckich, także w innych krajach, co wynika również z tego, że Rosjanie przez lata budowali tam może nie taką stricte agenturę, bo nie zawsze są to powiązania wprost ze służbami, ale bardzo często mówimy tutaj o działaniach typu agentury wpływu. Finansowanie różnych fundacji, finansowanie różnych mediów, organizacji pozarządowych. No mamy do czynienia z długoletnim zaplanowanym działaniem.
Dobra.
Co chwilę jakieś listy otwarte w tej sprawie, żeby...
Przyjeżdża Annalena Baerbock, minister spraw zagranicznych Niemiec. Zresztą to też powiedzmy, to jest osoba, która w Niemczech najostrzej, najbardziej zdecydowanie wypowiada się na rzecz pomocy Ukrainie. Tylko widocznie ma za małe wpływy. W każdym razie kanclerz Scholz nie mówi jej głosem. Ale co ona od nas usłyszy konkretnego? Co my jej powiemy? Co masz, kobieto, zrobić? Jakie są nasze oczekiwania w sprawie pomocy Ukrainie?
To, że powinno być jej zdecydowanie więcej. Niemcy mają możliwości, jeśli chodzi o produkcję sprzętu wojskowego, o jego przekazywanie. Mają zresztą pewne kontrakty, które podpisali wcześniej, jeszcze przed wojną. Mogą w tych nadzwyczajnych okolicznościach powołać się na przesłankę nadzwyczajnych okoliczności właśnie i przekazać to wsparcie Ukrainie. Tak jak na przykład zrobiła Francja w porozumieniu oczywiście z Danią, podejmując decyzję o przekazaniu tych haubic specjalnych dalekiego zasięgu właśnie nie Danii, a Francji. Dania się na to zgodziła. To jest właśnie ten, ten sposób, w jaki można to robić. Niemcom też to mówimy, natomiast jeżeli słyszymy stamtąd, że Niemcy nie chcą na przykład przekazywać czołgów, bo boją się eskalacji tej strasznej wojny, no to znów eskalacja tej wojny nastąpiła 24 lutego i w kolejnych dniach z winy Rosji. To Rosja eskaluje, usiłuje anektować terytoria.
Żeby sobie pooglądali rosyjską telewizję, w której się mówi wprost o tym, że następnym celem może być już nie Warszawa, Berlin.
I na tym polega dzisiaj trafna ocena rzeczywistości, żeby przestać opowiadać o jakichś fikcyjnych możliwościach zawarcia pokoju, kompromisu z Rosją, bo ich po prostu nie ma. Rosja
to jest
nie chce
niestety moim zdaniem najsłabsza część argumentacji Elona Muska, który nie wie, o czym pisze, bo Rosja wcale nie chce się dogadać. Rosja gdyby wcale Rosja nie chce tych trzech czy czterech obwodów.
Gdyby Rosja chciała się porozumieć i zaprzestać wojny, to po prostu przestałaby atakować. Rosja w każdej chwili może to zrobić. Nigdy tego nie chciała. Rosja chciała wojny.
Kilkadziesiąt tysięcy Rosjan uciekło przed mobilizacją, szukając...
Nawet kilkaset, tak, różne są.
No dobrze, mówimy o tych, którzy ostatnio, w ciągu tych ostatnich dni, na pewno kilkadziesiąt tysięcy, może kilkaset, rzeczywiście nie będziemy się spierać, uciekli, szukają dla siebie miejsca. Czy znaleźliby takie schronienie w Polsce?
Za wyjątkiem sytuacji, gdzie ktoś byłby poddawany, czy groziłyby mu poważne represje, które uprawniałyby go do tego, żeby uzyskać azyl polityczny czy wizę humanitarną, to nie. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest tak, że to są ludzie, którzy są przeciwnikami politycznymi Putina, że oni protestują czy uciekają, bo nie chcą wojny. Oni protestują przeciwko mobilizacji. Przeciwko temu, że sami mogą nagle odczuć te konsekwencje.
Jasne.
Jeżeli, zresztą proszę spojrzeć na to, że bardzo dużo, nawet właśnie kilkadziesiąt, może nawet kilkaset tysięcy osób uciekło z głównie do Gruzji, czy gdzieś w Azji Środkowej też mamy zwiększony ruch, to nie spowodowało, że ta mobilizacja znacząco zwolniła. Więc tak naprawdę ułatwianie tym ludziom ucieczki z Rosji pomaga Putinowi, bo zdejmuje mu z barków ten problem, gdzie on nagle ma duże grupy ludzi, którzy no, gdzieś się przemieszczają, niekoniecznie tam, gdzie on by chciał. To też dezorganizuje jego państwo, zwłaszcza, że logistyka akurat w kontekście mobilizacji jest niezwykle mocno obciążona w Rosji. Więc jeżeli my byśmy teraz nagle otworzyli granice, przyjmowali wszystkich, zresztą no, to raz pomogłoby Putinowi, a po drugie, kto nam zagwarantuje, że za chwilę ci Rosjanie nie będą stanowić pewnej mniejszości rosyjskojęzycznej i Putin powie, musimy tę mniejszość chronić, mamy pretekst do ataku.
Panie ministrze, czy ta propozycja, którą Jarosław Kaczyński złożył miesiąc temu Izraelowi, to była propozycja serio? Przypomnijmy, że chodzi o taką propozycję, że Izrael mógłby się przyłączyć do polskich rozmów z Niemcami w sprawie reparacji.
Jak najbardziej. Myślę, że jeżeli rozmawiamy ze stroną izraelską o różnych kwestiach dotyczących historii II wojny światowej, Holokaustu, a także w kwestiach odszkodowań wojennych, których Niemcy nam nigdy nie zapłaciły, a ze strony Izraela padały różne oczekiwania w przyszłości, co do również wypłaty odszkodowań. Ja nie widzę żadnego powodu, żeby o tym nie rozmawiać.
Ale od ponad roku nie mamy nawet ambasadora w Izraelu. Nasze stosunki, powiedzmy, leżą i kwiczą. No.
No, tak rzeczywiście było. Izrael wyrzucił naszego ambasadora, odwołał przyjazd swojego ambasadora. Natomiast to już od lutego się zmieniło. Ambasador Izraela jest w Warszawie.
Nawet
ambasador
złożył
polski złożył listy uwierzytelniające. Ambasador polski
pozwolono mu.
Też będzie w Izraelu.
A kto
w
tej będzie, chwili
jeszcze nie ujawniamy tego, natomiast ten proces już się toczy. W Izraelu są za miesiąc wybory. Będzie się tworzył nowy rząd, albo ten sam, albo inny. Zobaczymy, bo tam sytuacja jest bardzo... Ciężko to przewidzieć kompletnie, bo to będą, jeśli dobrze liczę, piąte wybory w ciągu trzech lat. A tam sytuacja zawsze w tych ostatnich wynikach była na granicy jednego głosu.
Czyli co, Netanyahu albo do więzienia, albo na fotel premiera?
No na razie nikt tam nie siedzi w więzieniu, czy poprzedni prezydenci mają sprawy. Z tych ostatnich rządów jeszcze się to nie zakończyło w taki sposób.
Jest,
no, ten krajobraz polityczny jest tam bardzo ciekawy.
Wie pan, ja ich kocham za to, że oni są tak polscy naprawdę. Jak się oni biorą za łby, to my się pomoglibyśmy jeszcze uczyć. A my mówimy, że u nas w Polsce są...
To prawda. Znaczy, nie mówię w kontekście Izraela tylko, ale w ogóle w wielu krajach jest ten konflikt polityczny równie ostry jak w Polsce. U nas wcale nie jest aż tak najgorzej.
Nie, naprawdę.
Chociaż też jest za dużo, za duży poziom. Ale...
Minuta na wyjaśnienie, o co chodzi w sporze pańskim z Romanem Giertychem. To ja najpierw 20 sekund wyjaśnienia. W roku 2020 pan doradzał kancelarii premiera i napisał pan list maila do Michała Dworczyka, że można by wszcząć proces przeciwko Romanowi Giertychowi, takie postępowanie o naruszenie tajemnicy adwokackiej. Chodziło o to, że Roman Giertych reprezentował takiego handlarza maseczkami, tak? Tym razem od maseczek chodzi, bo to nie był ten dżentelmen od respiratorów. Dobra, handlarza maseczkami. No i tego instruktora narciarskiego, który nam sprzedał jakieś lipne, albo w zasadzie nie sprzedał maseczki.
Pan... Sprawa z Romanem Giertychem wygląda następująco.
Sekundę, Giertych uzyskał wiedzę, Giertych zaczął o tym mówić, pan proponował, żeby go w takim razie postępowania mu zrobić.
Sprawa z Romanem Giertychem wygląda następująco. On oskarżył mnie o to, że ja się posługiwałem wykradzionymi materiałami, wykradzionymi z jego kancelarii, z jego telefonu, to już się zmieniało w tych różnych tezach.
Pegasusem.
To jest po prostu nieprawda.
Pegasusem.
Raz Pegasusem, raz pisał, że w jakiś inny sposób wykradzione, znieważał mnie, nazywał mnie złodziejem, nie tylko mnie, inne osoby także. To jest po prostu kłamstwo, to jest pomówienie. Ja zwróciłem się do Romana Giertycha, żeby się z tego wycofał, żeby mnie za to przeprosił i mnie i inne osoby. Ponieważ tego nie zrobił, muszę po prostu skierować sprawę do sądu i to w ciągu kilku dni pewnie nastąpi.
W ciągu kilku dni pozwie pan Romana Giertycha.
Jest przygotowywane w tej chwili już pismo odpowiednie, będzie ta sprawa skierowana do sądu. No, ja wychodzę z takiego założenia. Jeżeli ktoś publicznie kłamie, a tutaj mamy do czynienia po prostu z kłamstwem na mój temat, bo ja nigdy się nie posługiwałem żadnymi wykradzionymi dokumentami, no to za te kłamstwa musi po prostu odpowiedzieć. Albo dobrowolnie, a jeśli nie chce dobrowolnie, to przed sądem.
Będzie miał kłopot, żeby go wezwać na zeznania.
No to już jest jego sprawa. Ja nie wiem, czy on jest, chyba nie jest w Polsce, tylko gdzieś za granicą.
Nie mam pojęcia, nie wiem, czy się to interesuje. Jakoś przesadnie nie stawia.
Nie może tak być, że po prostu bezkarnie ktoś te kłamstwa opowiada. Nawet myślałem, czy nie zostawić tego, ale jednak patrzę na tą jego aktywność, to myślę, że taka bezkarność, brak konsekwencji rozzuchwala i to nie jest właściwe, więc będzie sprawa.
Bardzo panu serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studium.
Dziękuję bardzo. Dobrego
dnia. Paweł Jabłoński. Kłaniam się nisko, Robert Mazurek z tej strony.